Ta okoliczność, że mieszkanie Łukasza oraz pokoik Ewy znajdowały się w dzielnicy zamieszkanej przeważnie przez Żydów, że znajdowały się za miastem, niejako poza obrębem kultury i dobrych obyczajów, miały wielkie znaczenie. Właściciel domu, wzbogacony przedsiębiorca budowlany, od którego odnajmowali pokoje, był człowiekiem jeszcze młodym, mniej więcej 40-letnim. Chodził w czarnym surducie do kolan. Na szabas składł tużurek nieco dłuższy. Spodnie wypuszczał na kamaszki. Używał kaloszy, kołnierzyków, mankietów ze spinkami. Miał także złoty zegarek i kapelusz melon. Był to przystojny, wypasiony, silny ojciec rodziny. Dla Ewy okazywał stale wielką i delikatną grzeczność, a choć po polsku niechętnie mówił, dla niej, choć ze skrzywieniem, robił ustępstwo ze swej urzędowości. Kiedy Łukasz złożył w jego ręce swój paszport, w którym wymieniona była żona Róża, gospodarz o nic nie pytał i nie wchodził w szczegóły. Paszport został Łukaszowi wkrótce zwrócony. Raz tylko uprzejmy gospodarz spytał Ewę pół żartem, gdy ją spotkał wracającą do domu. A czemu to państwo żyją jak w rozwodzie? Mąż śpi w jednym pokoju, a żona bardzo daleko w drugim pokoju. To nie pasuje.
Mąż mój jest chory, wyrecytowała Ewa, pąsowa jak mak. Mąż potrzebuje ciszy, wypoczynku.
No, a gdzie to jest napisane, żeby mąż miał mieć koniecznie niepokój od żony?
Mąż mój nie może zupełnie spać, jeśli obok niego jest w pokoju druga osoba.
O, ja mu się wcale nie dziwię. Ja bym tak samo na jego miejscu bardzo mało spał, zaśmiał się Żyd. Ale ja tylko tak grzecznie żartuję. Przepraszam, bez urazy.
Łukasz, słysząc z ust Ewy sprawozdanie o tej rozmowie, zauważył, że i obcość Żydów w społeczeństwie ma swe dobre strony. Oto te dziwne domy za miastem, jakby przez Twardowskiego wydmuchnięte z piasku, licho wie jakim sposobem, na coś się przydały. Cieszył się, że są sami, że ci, co mieszkają za ścianą, są dalecy, nierozumiejący nic zgoła, że światy ich tak odmienne, a przez to tolerujące się wzajem, jak cudzoziemcy tolerują cudzoziemców w rozległym hotelu. Początek zimy upłynął Ewie i Łukaszowi szybko, jak upływa rozkoszny sen. Chory nie czuł przeszywających bólów w okolicy serca. Ewa nie czuła, że pracuje jak wyrobnica. Ciemny magazyn w brudnym podwórzu, nora, gdzie ścibały suknie niewolnice dla dostatku i zbytku, były dla niej miejscem błogosławionym, bo obojętne dla niej było życie i jego jakość. Była w istocie żoną swego Łukasza, choć nie należała do niego cieleśnie. Nie darowywała mu nawet pocałunków. Służyła przy jego łóżku jak szarytka, jak siostra bratu, a nade wszystko jak do szaleństwa zakochana narzeczona narzeczonemu. Gdy przybiegała wieczorem, zaróżowiona od zimna, chyża z tęsknoty, chichocząca, z tysiącem anegdot, dowcipów, pełna szalonej swady człowieka, co skończył przeklętą 12-godzinną pracę, a uzyskał swobodę przyrodzonych człowiekowi ruchów, obydwoje wpadali w nastrój dzieci, w nastrój uczniaków na wakacjach. Wnet skwarzył się na maszynce przyniesiony od rzeźnika befsztyk lub kotlet, kipiała herbata. W budzie Ewa żywiła się byle jak bułkami, ochłapkiem zimnego mięsiwa, a najczęściej dwoma serdelkami. Herbatę, podobnie jak wszystkie pracownice, gotowała sobie w rondelku ustawionym na żelazku do prasowania. Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. Wodę do rondelków dostawały darmo, więc i Ewa. Tylko wykwalifikowane staniczarki i niektóre spódniczarki, zarabiające bajońskie sumy 15 do 18 rubli miesięcznie, wychodziły na prawdziwy burżujski obiad w czasie dwugodzinnej przerwy. Wobec tego stanu rzeczy Łukasz od rannej herbaty musiał czekać na obiad aż do wieczora. Ponieważ leżał bez ruchu, na wznak, wciąż w jednej pozycji, więc w ciągu dnia nudził się bestialsko.
Czytał stosy książek. Pisał ołówkiem etnograficzne i etnologiczne ramoty i ramotki na ogromnych arkuszach papieru. Wieczorem rozpowiadał Ewie o tym, co napisał i co przeczytał, co przemyślał, co chciał czynić. Marzenia ich snuły się wciąż około faktu, że skoro tylko wyzdrowieje, pojedzie do Rzymu, uzyska rozwód. Wówczas skończy się ich tęsknota. W końcu stycznia Niepołomski począł siadać. Wkrótce podnosić się, chodzić po pokoju. W połowie lutego, w ciepłe dni, wychylać się począł na dwór. Śniegi leżały duże, przyszły mrozy. Wówczas to właśnie zaszła w nim zmiana. Dopóki leżał, wydawało się, że to jest najście chwilowe, fizjologiczny skutek bezczynności. Ale gdy wstawać zaczął, a nie ustąpiło, nalatujący wciąż na duszę dym czy wiatr, huragan obrazów podchwytujący w lot i wciąż w jednym kierunku nachylający aż do ziemi wszystkie myśli. Szept nieustanny spalonych warg. Ewa, Ewa.